Człowiek 2.0. Przy mikrofonie Jan Stradowski, witam Państwa. Człowiek 2.0, kolejny odcinek technologie, nauka, technologie i człowiek w centrum tego wszystkiego. A dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o temacie, który dotyczy chyba wszystkich nas w jakimś stopniu, ale też w dużym stopniu dotyczy biznesu, dotyczy produktów, marek, usług. Reputacja w sieci. Co to jest reputacja w sieci? Jak się ją tworzy? Jak się ją traci? Jak można zyskać popularność? Jak można ją sobie potem popsuć? Tematy, które są cały czas, myślę, gorące, a my dzisiaj spróbujemy troszkę dotknąć ich powierzchni. Zobaczymy, czy się nie poparzymy tym. Chyba jednak nie. Zanim do tego dojdziemy, jednak przypomnę Państwu, że partnerem merytorycznym audycji jest magazyn Focus. Na stronie focus.pl będą materiały dodatkowe związane z tąże audycją, z dzisiejszym naszym tematem. Zapraszamy także na stronę radia TokFM, tokfm.pl. Ciekawe informacje, bieżące komentarze, ciekawe blogi, w tym także mój, polecam. Gdyby Państwo chcieli do nas napisać człowiek2.0@tok.fm, to adres mailowy, a prosty adres prowadzący na nasz fanpage na Facebooku www.człowiek.net. Wszystkie propozycje, wszystkie sugestie, cała krytyka, jak zawsze mile widziana. Wracając do tematu, dzisiaj ze mną w studiu goście Ilona Grzywińska, konsultant PR i social media, autorka bloga webkomunikacja.pl. Dobrze przeczytałam?
Tak, zgadza się, witam.
Doktor Joanna Tkaczyk z katedry marketingu Akademii Leona Koźmińskiego.
Dzień dobry.
Witamy. I Mateusz Gardon z Gemiusa.
Dzień dobry.
Jesteśmy w komplecie, a w komplecie jesteśmy też nieprzypadkowo właśnie z Mateuszem z Gemiusa, ponieważ Gemius dostarczył mi trochę wyników badań dotyczących tego, jak internauci w Polsce postrzegają w ogóle takie rzeczy jak reputacja, czy jak marka danej firmy. I się trochę zdziwiłem, prawdę powiedziawszy, no bo wydawałoby się, że jeżeli w internecie szukamy informacji o czymś, o jakimś produkcie, jakiejś usłudze, no to w tym momencie sięgniemy sobie po takie serwisy, które mają opinie, gromadzone opinie internautów, klientów, kupujących i tak dalej. I dowiedziałem się z badań, które mi przesłano, to są badania ze stycznia 2014 roku, że z takich serwisów korzysta nieco ponad 7% internautów. I to raczej tych starszych troszkę, powyżej 25 roku życia, raczej tych lepiej wykształconych, natomiast młodzież na przykład, czy uczniowie, no dosyć słabo z tego korzystają, no, ale nawet te 7% wydaje mi się, że to jest niewiele, więc wydawałoby się, że możliwości są, internet nam daje mnóstwo źródeł informacji, a my z nich nie korzystamy. No właśnie, dlaczego? Czy to jest dobra konkluzja, czy tak faktycznie jest?
Myślę, że korzystamy z różnych kanałów pozyskania informacji i portale z opiniami są jednym z takich kanałów pozyskania informacji. Innymi mogą być opinie znajomych, mogą być informacje dotyczące producenckie, opisujące specyfikacje produktów, mogą to być blogi, czy też samemu dochodzenie o wartości sklepu poprzez, nie wiem, kontakt z samym sklepem na przykład, czy i samemu zbudowanie sobie własnej opinii, i także media społecznościowe służą do tego, do wymiany opinii na temat informacji dotyczących produktów czy konkretnych sklepów w internecie, więc tutaj oczywiście nie można powiedzieć, że to jest marginalne zjawisko, sprawdzanie opinii. Można powiedzieć natomiast, że jest częściej z portali takich agregatorów opinii korzystają też mężczyźni, którzy starają się być bardziej racjonalni w podejmowaniu tych decyzji zakupowych. Można upraszczając stwierdzić, że kobiety są bardziej emocjonalne czy intuicyjne.
No tak, to by się wpisywało generalnie w pewne schematy, które płci dotyczą w internecie. Natomiast mi się jednak wydawało, że te serwisy z opiniami, takie, które je gromadzą od internautów, czyli taki właśnie, jak to się mówi ładnie, crowdsourcing, tak? Korzystanie z mądrości tłumu, to jest pewna jednak społecznościowa sprawa i dlatego właśnie zdziwiło mnie to, że ludzie tak rzadko z nich korzystają, że to po prostu nie jest aż takie oczywiste, że najpierw sprawdźmy, co inni powiedzieli, inni w sensie inni internauci, no bo znajomego oczywiście można spytać, tylko no, czy akurat siedzi obok przy komputerze albo jest na Facebooku, żeby zadać mu to pytanie.
Odpowiedź jest bardzo prosta na pana pytanie. Ludzie nie korzystają z dedykowanych serwisów, bo im nie wierzą. Bo wszystko to jest kwestia wiarygodności, tak? Korzystamy z tych źródeł informacji, którym ufamy, które traktujemy jako bardziej wiarygodne. Absolutnie na pierwszym miejscu we wszystkich badaniach, czy robionych na świecie, czy w Polsce, jako najbardziej zaufane źródło informacji. Konsumenci zawsze wymieniają opinie znajomych, ludzi, których znamy po prostu, rodziny, znajomych, przyjaciół. W związku z tym, szukając informacji, bardzo często, na przykład chociażby właśnie korzystając z serwisów społecznościowych, ale zadając pytania typu drogi fejsie, tak, czyli czytaj, moi kochani znajomi, powiedzcie, doradźcie, chcę kupić nowego tableta, chcę kupić nowy komputer, co wy o tym sądzicie. Natomiast opinie zamieszczane w takich dedykowanych serwisach są znacznie mniej wiarygodne. Mogę tutaj przytoczyć pewne badania, które pokazują, że są nawet mniej wiarygodne niż zwykła reklama telewizyjna. Dlaczego?
O, to jest zaskakujące, no właśnie.
A ja mam trochę inne dane.
Możemy tutaj to pani doktor, podyskutować.
Pani najpierw powie o tych badaniach, bo zaintrygowało mnie to, o czym myślałem, że co jak co, ale reklama, z całym szacunkiem dla reklamodawców wszystkich, ale reklama na przykład właśnie w telewizji, która ma swoje prawa, ma swoją charakterystykę, swoją, no powiedzmy, pewną jednak nachalność, tak, no bo ona po to jest, żeby jednak człowiek ją zauważył, że ona jest mało wiarygodna w porównaniu z tym, co można sobie w internecie, na forach, w serwisach właśnie takich opiniotwórczych, czy gromadzących opinie wyszukać. No i tu mnie pani zaskoczyła. To dlaczego tak jest?
To znaczy tak, po pierwsze, może sprostuję, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości i kontrowersji. Opinie na forach czy dedykowanych serwisach, których wystawia się opinie, są zazwyczaj anonimowe. W związku z tym nie do końca odbiorcy mogą mieć pewność, kto ma jakie intencje, pisząc poszczególne opinie, szczególnie na forach, które nie sprawdzają, tak, wiarygodności drugiej strony, czyli na przykład dopuszczają do wystawiania opinii ludzi, którzy nie dokonali zakupu w danym sklepie, bo oczywiście w dedykowanych serwisach jest to w jakiś tam sposób sprawdzane, choć oczywiście nie można tego wykluczyć, że znajdą się tam osoby, które będą pisać niekoniecznie pochlebne opinie, albo niekoniecznie będą to osoby faktycznie dokonujące, konsumenci, tak, niezależni, niezwiązani z firmą. Tak można byłoby to określić. Skąd ten fenomen? Oczywiście ta różnica wiarygodności jest niewielka, dosłownie 1%, tak podaje Nielsen z badań światowych, czyli tutaj podaje badania światowych. Oczywiście Polska ma pewną swoją specyfikę. My bardzo mało ufamy reklamie telewizyjnej i to rzeczywiście w porównaniu z średnią światową to jest około 20% różnicy, więc to jest sporo, ale tak mówię, w wartości średniej, globalnej, ludzie na świecie bardziej ufają reklamie telewizyjnej, aniżeli reklamom,
opiniom,
ale nie społeczności typu Facebook, tylko właśnie tym opiniom anonimowych konsumentów.
Ja też jeszcze kwestia, czym jest budowanie zaufania, a czym jest budowanie wiarygodności.
Ale do tego chciałem dojść.
Telewizja bardzo sprzyja budowaniu wiarygodności.
Znaczy, to ja się może odniosę troszeczkę do innych wyników badań właśnie dla rynku polskiego przeprowadzonych przez IAP niedawno. A mianowicie tam badano i zastanawiano się nad tym, jak różne kanały komunikacji są wiarygodne i jednocześnie przydatne, jeżeli chodzi o informacje. My tutaj rozmawiamy o forach, czy też, tak rozumiem, serwisy z opiniami, czyli mówimy o forach. Natomiast tutaj internet ogólnie jako kanał był podawany jako dużo bardziej przydatne źródło informacji, dużo bardziej wiarygodne niż prasa, radio i telewizja. Natomiast zgadzam się tutaj z kolegą, że telewizja jest ważna, bo telewizja buduje pewną rozpoznawalność. Takim pierwszym źródłem informacji naszym, kiedy korzystamy z internetu, to nie jest pójście na konkretne forum, tylko to jest jednak Google. 80% badanych mówi o tym, że od tego zaczyna w ogóle poszukiwanie informacji na temat produktów i usług. A to, na co trafimy w obrębie tej wyszukiwarki, no to już jest troszeczkę inna historia.
No tak, to jest już kwestia tego, jak akurat w danym momencie Google nami chce rządzić, bo była taka sytuacja przecież, że Google eliminował z wyników wyszukiwania, czy przesuwał w dół wyniki z podobnych badań cenowych na przykład, tak? Ja sam chciał wejść w ten segment, no i wiadomo, że to wtedy robi się różne rzeczy. Ale jestem ciekaw w sumie, czy to, jak to się sprawdza, bo tak, mam też dane z Gemiusa dotyczące tego, jak się internauci za produktami rozglądają w internecie. Faktycznie to jest tak, jak pani mówi. 29% najpierw używa wyszukiwarki, 26% wchodzi na serwis aukcyjny, no czyli w domyśle Allegro, no bo to w Polsce jest podstawa. 13% wchodzi na znane sobie sklepy internetowe, czyli tam, gdzie najczęściej kupują i sprawdzają, czy tam coś jest i wtedy co o tym ludzie piszą. Natomiast jak się spojrzy, i to też jest dalsza część raportu e-commerce z 2012 roku bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, to tam jest coś takiego, że kupujący w sieci, czyli 72% polskich internautów, którzy tam no, co jakiś czas coś kupią, tak, czy kiedykolwiek kupili, korzystają i teraz tak, z porównywarek cenowych 59%, serwisów z recenzjami 57%, serwisów ogłoszeniowych 40%. Czyli jeżeli już ktoś kupuje, to jednak wygląda na to, że ktoś wydaje te pieniądze, to wtedy wygląda na to, że jednak chętnie sięga po te konkretne narzędzia, nawet mimo, że one są niedoskonałe, że można podejrzewać, że są manipulowane w jakiś sposób, że ta anonimowość jakoś tam im szkodzi. I to chyba, to też jest takie intuicyjne, że jednak jak już ktoś chce wydać te pieniądze, to jednak wtedy trochę głębiej zaczyna kopać.
To pewnie zależy, może wybiegnę przed szereg, od tego, jakiego produktu szukamy, bo współczynnik wyszukiwania tych opinii, pozyskiwania informacji przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie zależy od tego, o jakim produkcie mówimy, jaka jest jego cena. Jeżeli kupujemy samochód, to wiadomo, że zbieramy tych informacji więcej, ta decyzja jest dużo bardziej...
To mogę to powiedzieć. Jak tak. Kupujemy samochód, to też wynika z doświadczeń takich dosyć często przez blogerów motoryzacyjnych podawanych. To jednak jest przede wszystkim sieć społecznościowa, nawet niekoniecznie Facebook, tylko właśnie szwagier kupił to, teść kupił tamto, no więc ja kupię sobie to i wtedy taki człowiek do internetu wchodzi już nie po to, żeby sprawdzić opinię o samochodzie, bo on z reguły już ją ma, tylko żeby dotyczyć, jaka cena, a tu kupić sobie taki wariant z tymi drzwiami, czy nie z tymi, ale decyzja już jest tak naprawdę, wcześniej, zanim się do internetu wejdzie w ogóle.
Tak, ale też nawiązuję do tego, co pani doktor powiedziała, że ufamy jednak najbardziej, ufamy opiniom tych osób, które znamy. Z jednej strony to mogą być przyjaciele, czy też znajomi, czy rodzina, czyli osoby, które mamy bardzo blisko, mamy mocne jakby powiązania z nimi i im ufamy, ale z drugiej strony to też często są eksperci, czyli to są te narzędzia, które wykorzystują PR-owcy, czyli osoby, które mają opinię ekspertów w danej dziedzinie, osób, które rzeczywiście mogą polecać, ale jednocześnie musi być to ekspert, który jest wiarygodny. To znaczy, tutaj pojawia się taka dyskusja dotycząca blogerów, czy blogerzy mogą służyć jako tacy liderzy opinii, jeżeli chodzi o polecanie produktów.
Tak, pani wybiegła trochę do przodu, bo chciałem do tego dotrzeć trochę później.
Okej.
No tak, ale z drugiej strony ja mam takie doświadczenie osobiste, myślę, też dosyć uniwersalne dla internautów, że kiedy chcę kupić coś, co nie jest samochodem, czy domem, czy czymś bardzo drogim, na przykład książkę. Albo nawet kiedy dostaję książkę czy propozycję dostania wersji jeszcze nie przetłumaczonej, ale na przykład przedruku w Focusie, bo czasami mamy takie książki wydanej na Zachodzie. Mój pierwszy odruch to jest wejść na Amazona, zobaczyć jakie są recenzje, jaka jest ocena zbiorcza. I oczywiście wiem, że to są, ten akurat Amazon dba o to, żeby to faktycznie były najczęściej recenzje osób, które przeczytały książkę. I nawet jak się skończy czytać e-booka, to on na końcu już tam czytnik proponuje, a może byś wystawił ocenę, napisał recenzję i, no i czasami to robię, przyznaję, że czasami warto. I patrzę wtedy, jeżeli jest 1000 opinii na przykład i te recenzje są fajne, to raczej byłoby ciężko zafałszować to w tym kierunku, żeby z produktu, który jest byle jaki, zrobić produkt dobry. I więc mam taki odruch sprawdzania wtedy tych recenzji i one są z reguły faktycznie miarodajne. Jak ludzie piszą, że coś jest do niczego, to z reguły nawet nie ma co zaczynać czytania, bo szkoda czasu. Więc nie wiem, czy to naturalny odruch, czy tak robią też inni internauci, no ja tak robię, wydaje mi się, że to jest to oczywiste.
Odnośnie produktu jest to oczywiste, odnośnie opinii o sprzedających już nie do końca, bo można tutaj wpaść w pułapkę pewnych manipulacji oszustów, którzy co pewien czas się w sieci pojawiają i najpierw gromadzą pozytywne opinie, następnie sprzedają zupełnie inne towary, w zasadzie, które może częściowo nawet nigdy nie docierają do odbiorców i zamykają biznes, więc ale jeśli chodzi o opinię na temat produktów, no to ciężko się nie zgodzić, że jeżeli jest przeważająca przewaga, ma opinię dobrą, no to raczej wnioski nasuwają się same.
No oprócz książek, ja bym tu jeszcze doliczyła bardzo podobny mechanizm dokonywania selekcji przy muzyce, przy wyborze muzyki, przy wyborze filmu. To jest takie dość naturalne, akurat to są najbardziej takie kategorie, które biorą pod uwagę rekomendacje również innych osób, niekoniecznie spokrewnionych z nami, tak? Czyli tutaj chętnie sięgamy po opinie innych osób. Ja myślę, że to też należy tutaj to rozpatrzeć w kategoriach pewnych inwestycji. Pan chcąc kupić książkę czy pójść na film, inwestuje nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim swój czas, tak? Chce się pan dobrze bawić, czy przy lekturze, czy przy muzyce, czy przy filmie. W związku z tym to ryzyko, że to jest nietrafione i oprócz tego, że straci pan pieniądze, no jednak to zepsuje panu samopoczucie, powoduje, że woli pan sobie sprawdzić to wcześniej?
No, to jest naturalny mechanizm bezpieczeństwa. Znaczy, w liczbie książek, jakie dostaję do przeczytania, to też niestety muszę robić selekcję. Ale jest problem też tego typu, że jest bardzo ciężko spytać kogoś znajomego nawet na Facebooku, a czy czytałeś książkę taką, to a taką, bo to są często rzeczy stosunkowo jednak niszowe, albo są to nowości wydawnicze i wtedy nikt nie czytał, nikt nic nie wie. I jedyne, do czego można się odwołać, to jakaś mądrość zbiorowa, no albo intuicja, ale to nie jestem kobietą, w związku z czym podobno intuicji nie mogę wykorzystywać, statystycznie przynajmniej.
Statystycznie nie powinien pan.
No dobrze, no, skoro nie powinienem, no to nie będę, ale o tym, jak jeszcze możemy korzystać z intuicji, z racjonalnego rozumowania i generalnie z takich narzędzi, jakie mamy w tym momencie dostępne przy ocenianiu produktów, ale także przy budowaniu ich reputacji, porozmawiamy w drugiej części audycji. Przypominam, taki dzisiaj właśnie mamy temat Człowieka 2.0. Sieciowa czy internetowa reputacja.
Człowiek 2.0.